Dzień dobry, witam w telewizji Idź Pod Prąd. To jest program Pogotowie Rodzinne, Agnieszka Rzepka-Basta. Dziś porozmawiamy o roli sztuki w życiu dzieci i młodzieży. Jak rozmawiać, wychowywać, inspirować, dzielić się teatrem i muzyką. Jakie cele pełni muzyka, teatr na życie ludzi. Czego konkretnie uczy nas sztuka? O tym porozmawiam z artystami, pasjonatami, ludźmi, którzy na co dzień tym się zajmują. Przed Państwem artystyczna sztafeta pokoleń, czyli sztuka przez duże S. A moimi gośćmi są reżyser Paweł Łuszewicz. Od lat 80. prowadzi teatr z dziećmi i młodzieżą. Twórca teatru bynajmniej, laureat wielu nagród w ogólnopolskich festiwalach teatralnych, autor tekstów, scenariuszy teatralnych. Witam serdecznie.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Dominika Migoń, instruktor teatralny w Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy, nominowana do tytułu Człowieka Roku za działalność kulturalną, autorka licznych scenariuszy i tekstów dla dzieci i młodzieży, wyróżniona za działalność artystyczną w ogólnopolskich festiwalach teatralnych. Witam Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
I Grzegorz Lewek, znany dzieciakom jako wujek Skarpeta, muzyk, prowadzi autorski, muzyczny projekt artystyczny skierowany do dzieci. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Moje pierwsze pytanie, dlaczego zdecydowaliście się Państwo na działalność artystyczną? Co było w Waszym życiu taką bezpośrednią inspiracją do rozpoczęcia drogi artystycznej? Paweł Łuszewicz.
W jakimś sensie to we mnie tkwiło od zawsze. To znaczy, jeżeli zastanawiałem się nad tym, co mógłbym robić, to zawsze mi wychodziło na to, że powinienem z siebie zrobić durnia i robiłem przez długi czas. Natomiast potem zacząłem się zastanawiać nad tym, w jaki sposób zrobienia z siebie durnia zrobić pewien bardziej społeczny użytek. Poszedłem na studia polonistyczne, które traktowałem jako formę przygotowania się do egzaminów wstępnych na reżyserię, ale ponieważ urodziło mi się dziecko, więc trzeba było dokonywać jakichś wyborów. Tym wyborem było ukończenie studiów polonistycznych i zajęcie się teatrem na swoich warunkach.
Ja mam tę przyjemność, że pracuję w Domu Kultury, do którego przyszłam na zajęcia i w sali, do której właśnie pierwszy raz weszłam na zajęcia recytatorskie, prowadzę teraz zajęcia teatralne. Po studiach pierwszego stopnia dostałam się na staż do Miejskiego Ośrodka Kultury i obie panie, które prowadziły zajęcia teatralne, jedna poszła na urlop macierzyński, druga na emeryturę, więc stwierdzono, a to ty kiedyś chodziłaś tam na zajęcia, to spróbuj coś poprowadzić. No i tak próbuję od 6 lat i myślę, że wszyscy są jak na razie zadowoleni i razem odkrywamy tajniki teatru razem z dzieciakami.
Dziękuję bardzo. Panie Grzegorzu, to samo pytanie.
Dlaczego zająłem się muzyką? W zasadzie, jeśli chodzi o muzykę, to miałem różne etapy w swoim życiu. Jak miałem 13 lat, to pierwszy raz miałem kontakt w ogóle z jakimkolwiek instrumentem. Wtedy sięgnąłem po gitarę. Po jakimś czasie postanowiłem założyć zespół. W ogóle miałem zupełnie inne plany na muzykę. Chciałem grać na dużych scenach muzycznych, a wyszło tak, że gram teraz dla dzieci, tak? Z racji tego, że mam synka i no i to była moja główna inspiracja. Tak? Mój syn, który zainspirował mnie do tego, żeby grać właśnie piosenki dla dzieci. Troszkę inny plan był na to, ale równie się cieszę, bo no jest to fajna i wdzięczna praca, tak, z dzieciakami.
Chciałabym dotknąć fenomenu teatru szkolnego. Wiemy, że od wieków służył twórczo pojętej pedagogice. Wiemy, że szkoła nie jest wygodną przestrzenią dla teatru. I pytanie dla pana Pawła, jak pan sobie z tym poradził? Czy prowadzenie teatru w szkole w przestrzeni niepodzielonej na widownię, scenę, rodzi jakieś napięcia? W ogóle możliwe jest prowadzenie teatru w szkole?
Mnie się wydaje, że prowadzenie teatru jest możliwe w każdym miejscu. Jeżeli przyjmiemy, że teatr jest formą rozmowy, formą porozumienia między tymi, którzy ten teatr tworzą, a tymi, którzy przychodzą go jakoś tam kontemplować, czy przyjmować, czy czy podejmują po prostu ten dialog z twórcami teatralnymi, to na dobrą sprawę taką rozmowę można prowadzić wszędzie. Dlatego, że najważniejsze jest w moim przekonaniu to, co się mówi, to w jaki sposób się mówi, natomiast to, gdzie się mówi, jest tak samo jak każdy inny techniczny dodatek, muzyka czy światła. To są okoliczności, które mogą, ale nie muszą zaistnieć w zależności od tego, czego tak naprawdę potrzebujemy w sensie wizualnym. Natomiast dla mnie punktem wyjścia jest rozmowa z widzem. Ta rozmowa może się odbywać wszędzie. Oczywiście ja gdzieś, powiedzmy, że szkoła to jest dla mnie, to jest taka przestrzeń dodatkowa, dlatego że od samego początku swojej pracy zawodowej po studiach zacząłem pracować w ośrodkach kultury, które w jakiś sposób albo były, albo zostały przygotowane do tego, żeby stać się przestrzenią teatralną. Więc w tej chwili to ja mam do dyspozycji może niewielką, ale bardzo dobrze przygotowaną scenę w układzie klasycznym, scena plus widownia, ale też z możliwością mieszania obu tych przestrzeni. W szkole pracowałem przez krótki czas, gdzieś tam wiele, wiele lat temu wróciłem do niej, podejmując jakby dodatkowe zajęcia w krakowskiej szkole zakonnej. I jakby budowanie spektaklu z młodymi ludźmi odbywało się w zwykłej klasowej przestrzeni. To miało też swoje dobre strony, dlatego że młodzi ludzie musieli być przygotowani na to, że w pewnym momencie znajdą się w zupełnie innych warunkach. To też budzi jakąś taką gotowość w młodych ludziach, zdolność do przystosowywania się do warunków, które na początku były dla nich obce, a potem były oczekiwane, prawda, przez cały ten rok wspólnej pracy. To oczywiście też jakby wzbudza dodatkowe odruchy adrenalinowe, a to z kolei dobrze wpływa na samo widowisko.
Dziękuję. Pani Dominiko, pani doświadczenia to praca w przestrzeni scenicznej w Miejskim Ośrodku Kultury. Jakie cele wychowawcze pełni teatr według pani?
Mnie się wydaje, że przede wszystkim teatr rozwija dzieciaki, uczy ich kreatywności, ale też pozwala odnaleźć się w grupie. W Domu Kultury zajęcia teatralne, przynajmniej u nas w mieście, są traktowane dość specyficznie, ponieważ nie tylko przychodzą dzieciaki, które rzeczywiście interesują się teatrem, czy lubią odgrywać jakieś role, czy po prostu dobrze się czują na scenie, ale jest mnóstwo dzieci, które nigdzie indziej się nie odnalazły, i właśnie trafiają do nas. Często nawet rodzice mówią, a nie umie śpiewać, nie umie tańczyć, to może tutaj sobie znajdzie swoje miejsce. I wydaje mi się, że dla nas, przynajmniej dla mnie najcenniejsze jest to, jak właśnie przychodzą takie osoby bardzo zagubione, bardzo też nieśmiałe, co by się wydawało, że na zajęcia teatralne wszyscy przychodzą odważni, chcą rzeczywiście występować na tej scenie, ale mnóstwo jest takich dzieciaków, które dopiero powolutku się gdzieś tam rozwijają i wydaje mi się, że to jest właśnie nasza największa satysfakcja z takiej pracy.
Dokładnie tak. Sama też miałam doświadczenia prowadząc teatr szkolny, gdzie właśnie najciekawsze dla mnie było to odkrywanie dziecięcej wyobraźni i fantazji u tych dzieciaków, które najmniej tej ekspresji w sobie teatralnej jak gdyby miały. Jak one odnajdują się na scenie. To rzeczywiście fantastyczna przygoda. Panie Grzegorzu, pana projekt ma oddziaływać na wrażliwość, wyobraźnię muzyczną. To fantastyczna przygoda muzyczna dla przedszkolaków, barwne stroje, instrumenty. Jak w praktyce wyglądają pana zajęcia i jaki mają cel?
Przede wszystkim celem są, jest granie, tak, z dziećmi, zabawa, muzyka poprzez zabawę, tak, ćwiczenia ruchowe i zabawy przy muzyce. Te zajęcia tak naprawdę przygotowują dzieci do funkcjonowania emocjonalnego. Dzieci bardzo się angażują, są ciekawe muzyki, są ciekawe świata. Cały projekt Dwójka Skarpetki opiera się na tym, że podróżujemy po różnych zakątkach świata, tak? Od Meksyku, Meksyk, Australia, Hawaje, każdy kraj, każda podróż wiąże się z poznaniem nowego instrumentu, tak? Poznajemy dzięki temu też dźwięki, dzieci uczą się dźwięków. Mam tutaj kolorowe dzwonki diatoniczne, które dzieci poznają. No i tak naprawdę poznajemy instrumenty, poznajemy dźwięki, uczymy się ciekawych historii. Każda podróż ma swoją historię. Tak to mniej więcej wygląda.
Wspaniałe oddziaływanie. Doświadczam tego na przykładzie mojego syna, który z wielką radością przychodzi do domu i opowiada. No i pyta, kiedy wujek Skarpeta będzie następnym razem. Także wielkie gratulacje i ukłony dla pana.
Dziękuję.
No właśnie, czym jest teatr, muzyka dla dzieci? Z jakim odbiorem się spotykacie, Paweł Buszewicz?
Wszystko zależy od tego, o czym rozmawiamy. Generalnie staram się poruszać takie tematy, które nie są młodzieży obojętne, młodzieży dorosłym, ponieważ ja prowadzę również zajęcia z osobami dorosłymi, które nie są obojętne zarówno tym, którzy o nich opowiadają, jak i tym, którzy w tym naszym opowiadaniu uczestniczą. Odbiór jest bardzo rozmaity. Wszystko też zależy od tego, jakiego punktu się dotknie, opowiadając swoją teatralną historię. Czasami odbiór jest bardzo, bardzo burzliwy, bardzo jakby budzący duże emocje, niekoniecznie pozytywne. Natomiast to jest to, czy to są emocje pozytywne, czy negatywne, jest jakby sprawą drugorzędną. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby widz wyszedł ze spektaklu z czymś. Żeby go nie zostawić z pustą historią, tylko żeby go zostawić z materiałem, z którym, jakimś materiałem duchowym, z którym się może pokłócić albo może się z nim zgodzić. Ale za każdym razem musi się zastanowić nad tym, czy ma się z nim pokłócić, czy ma się z nim zgodzić, czy po prostu musi zostać w jakimś zawieszeniu. Dlatego kiedy na początku pracy nad spektaklem rozmawiam z młodymi ludźmi, to zazwyczaj naszą rozmowę zaczynamy od pytania, z czym chcemy widza zostawić. Co powinno mu towarzyszyć wtedy, kiedy opuści salę teatra?
Bardzo pięknie, dziękuję. Pani Dominiko, z jakim odbiorem spotyka się pani ze strony dzieci, młodzieży?
My zawsze staramy się, żeby przestrzeń teatralna była przestrzenią współtworzenia i zawsze jak zaczynamy pracę, to rozmawiamy długo z młodzieżą czy z dzieciakami, o czym chcielibyśmy powiedzieć, co jest dla nas ważne i o czym chcielibyśmy powiedzieć. Nie ukrywam, że jestem miłośniczką formy i lubię bardzo takie spektakle gdzieś zamknięte w pewną ciekawą formę i wydaje mi się, że dzieciaki, które ze mną pracują, też lubią się tą formą bawić, ale przede wszystkim zawsze zaczynamy właśnie od tego, o czym chcemy powiedzieć i co byśmy chcieli przekazać. I co ciekawe, to na przykład po tym czasie pandemii i zamknięcia dzieciaki bardzo dojrzały emocjonalnie i o ile przedtem lubiły mówić o rzeczach takich mniej poważnych, to jednak po czasie tego zamknięcia wszystkie dzieci, wszystkie grupy zapragnęły mówić o czymś bardzo ważnym, przede wszystkim o emocjach, o tym takim wyobcowaniu, samotności. Także staramy się też z takimi trudniejszymi tematami mierzyć i oswajać z tym też publiczność, bo też gramy dla dzieci, gramy dla młodzieży. Także staramy się, by znajdować tą wspólną przestrzeń dialogu i bardzo często też organizujemy wspólne rozmowy po spektaklach, żeby nie zostawiać młodzieży, publiczności po spektaklu samym sobie, tylko też zostawiamy taką przestrzeń do dyskusji.
Bardzo dziękuję. I Grzegorz Lewek, z jakim odbiorem spotyka się pan ze strony najmłodszych?
Są ciekawi, tak? Są ciekawi świata, są ciekawi kolejnej podróży, kolejnego instrumentu. Tak naprawdę są zainteresowane, dzieci są zainteresowane tym, co będzie dalej. Są zainteresowane dźwiękami, tak? W jaki sposób mogą zagrać na, choćby nawet na ukulele. Są zainteresowane dotknięciem tego instrumentu. No. Tak dzieci odbierają muzykę. Dzieciaki są ciekawe świata. No to jest chyba najważniejsze.
A uczy także praktycznych umiejętności w życiu, takich jak punktualność, czy odwaga, konsekwencja, wrażliwość. Mnie osobiście teatr nauczył takiego działania w zespole, work team, czyli pracy zespołowej, tu i teraz, nie ociągaj się, to jest twój czas. Czego konkretnie was nauczył teatr, muzyka? Paweł Głuszewicz.
A to jest ciekawa sprawa, dlatego że chociaż do teatru było mi bardzo blisko zawsze, natomiast sam zacząłem praktykować teatr w zasadzie po studiach i to wszystko, czego się nauczyłem, uczyłem się razem z młodymi ludźmi, z którymi pracowałem. W zasadzie tak jest do tej pory. Ja z natury rzeczy jestem niewiarygodnym bałaganiarzem i potrafię sobie zrobić chaos dookoła siebie dziki, uzasadniając to tym, że znakomicie się w nim odnajduję. I pewnie jest w tym troszkę racji. Natomiast teatr jako pewna kreacja wielu form, bo to jest kwestia łączenia ze sobą i muzyki, i sztuk plastycznych, i sztuki aktorskiej, i przede wszystkim tego, co człowiek wnosi w sobie do spektaklu, wymaga jednak pewnego uporządkowania. No, więc ja musiałem nie tylko skłonić samego siebie do utrzymywania pewnego porządku i pewnego poukładania w tym wszystkim, co mam do zrobienia, ale jeszcze w dodatku musiałem wymagać tego od swoich wychowanków. Więc żeby zacząć wymagać czegoś od swoich wychowanków, to trzeba najpierw siebie uporządkować. Więc nie zawsze miałem czyste sumienie, dokonując jakichś tam uwag pod adresem któregoś z moich aktorów. Natomiast to się gdzieś wyrównało z biegiem lat, z biegiem dni. W tej chwili mogę w domu mieć dookoła siebie chaos, natomiast w teatrze już nie potrafię. Już muszę jednak postępować pewnymi wytyczonymi ścieżkami, które porządkują jakby moją pracę. I przede wszystkim sprawiają, że ludzie, którzy przychodzą do teatru, wiedzą, co mają robić. Bo to nie może być tak, że oni trafiają w środek bałaganu. Oni muszą trafić w środek pewnej rzeczywistości uporządkowanej i w ramach tego porządku mogą robić, co chcą. Prawda? Czyli pewna wolność w systemie uporządkowanym. A Jezu, się nagadałem.
Też widać taką fantastyczną rolę teatru. Poprzez wychowanie, to co pan mówi, chcesz coś przekazać młodzieży, chcesz być autentyczny, no to najpierw zacznij właśnie pracę od siebie, żeby było co przekazać. Także bardzo dobry przykład. Pani Dominiko, jak to jest u pani? Czego nauczyła się pani poprzez teatr, poprzez działanie sceniczne?
Ja myślę, że teatr dał mi przede wszystkim dużo odwagi. Dużo odwagi, współodczuwania i odpowiedzialności, bo jednak prowadząc młode osoby, jesteśmy bardzo za nie odpowiedzialne. one wielokrotnie się bardzo mocno angażują, wierzą w to, co mówimy, to, co robimy. Także wydaje mi się, że tutaj właśnie ta odpowiedzialność nie tylko za jakby wygląd artystyczny pewnego spektaklu, ale jakby także i za rozwój tych dzieciaków, bo one czasem bardzo często się angażują w te działania nasze teatralne całkowicie, zapominając czasem o szkole i o nawet o rodzinie. Czasami nawet wchodzą rodzice i proszą, żeby jakoś ich motywować też do nauki, bo oni by żyli tylko tą właśnie częścią artystyczną. Bardzo często się zdarza, że dzieciaki też jakby zwierzają nam się z pewnych rzeczy i ten teatr jest dla nich taką może trochę ostoją, jakimś takim miejscem, gdzie zawsze dostaną wsparcie. I wydaje mi się, że my często traktujemy siebie też jako taką rodzinę teatralną, rodzinę, gdzie zawsze sobie staramy pomagać, gdzieś się wspierać. Także wydaje mi się, że to wszystko jest ważne i tego wszystkiego się uczymy właśnie razem, wspólnie. I to współodczuwanie, ta jedność, to są te rzeczy, które gdzieś tak jak też pani powiedziała, że często jak osoby takie uzdolnione artystycznie, czy osoby, które lubią działać artystycznie, lubią działać w pojedynkę. Ja też zawsze lubiłam działać sama. W szkole nie lubiłam żadnej pracy grupowej, bo uważałam, że to nie ma sensu, ja wszystko sama dam radę zrobić. A tutaj jednak jest tak, że musimy zaufać ludziom, którzy potrafią też zrobić dużo lepiej pewne rzeczy, prawda? Więc to działanie w grupie, ale też współodczuwać i przede wszystkim nikogo nie skrzywdzić po drodze. Bo to, że ja wiem lepiej, ja mam jakiś super pomysł, to nie zawsze jest dobrze, tylko właśnie też trzeba dopuścić do tego wszystkiego dzieciaki, to co one o tym myślą, to żeby one miały jakąś tam sferę próbowania. Także wydaje mi się, że właśnie to wszystko jest ważne i tego się też nauczyłam.
Dzięki. I pan Grzegorz Lewek, czego pana nauczyła muzyka?
Przede wszystkim systematyczności w działaniu. Tak? Wspomniała pani o punktualności. To też dla mnie było zawsze bardzo ważne. Choćby nawet jak miałem zespół, to umawialiśmy się na konkretną godzinę i byłem zawsze przed czasem. Akurat w ten sposób działałem. Tak? W chwili obecnej mamy bardzo dużo na głowie. Ja cieszę się, że mam kontakt z muzyką. Ludzie są teraz przebodźcowani, dzieci również, a to jest dobra ucieczka od dnia codziennego. Tak? Nie potrafimy się skupić na tym, co nas otacza teraz, a to jest, tak jak wspomniałem, idealna ucieczka od dnia codziennego. Moim zdaniem muzyka, zwłaszcza ta tworzona samodzielnie, choćby była zwykłym plumkaniem, brzdękaniem, pozwala na wyciszenie się, tak? Ucieczkę do innego świata. Rozwija kreatywność, uczy w taki łagodny i przyjemny sposób. Uczy tego, że możemy łagodniej podchodzić do pewnych rzeczy, tak? No i dzięki temu rodzi to nowe pasje, przede wszystkim muzykę. No chciałbym, żeby dzieci też zaczerpnęły pewnej inspiracji i stało się to dla nich taką pasją. Tak?
Dziękuję. A jakie macie doświadczenia z tego okresu pandemii? Czy w ogóle jest możliwość pracy na odległość właśnie teatralnej, muzycznej?
No, powstała taka zasada budowania teatru na odległość, no to już zaczęło to być troszeczkę uciążliwe, dlatego że teatr przede wszystkim jest spotkaniem bezpośrednim, spotkaniem twarzą w twarz, oko w oko. I tej bezpośredniości spotkania w zasadzie żaden ekran nie jest w stanie zastąpić. Natomiast jeśli chodzi o kwestie bycia z młodzieżą w tym czasie, no to jakby możliwość budowania tych spotkań sieciowych no była nieoceniona. No? Nie mogliśmy się zobaczyć na zajęciach, mogliśmy się zobaczyć przynajmniej za pośrednictwem komputera czy smartfona. W ten sposób też próbowaliśmy pracować. I to paradoksalnie było w tym czasie pandemii znakomite, że otwarły nam się troszeczkę nowe możliwości również zabaw formalnych. bo na przykład stworzyliśmy spektakle właściwie, bo z kilkoma grupami pracowałem w podobny sposób, które były montowane przeze mnie w domu. To znaczy każdy z... Przygotowałem tekst wspólny dla całego zespołu. Każdy otrzymał jakąś tam swoją rolę. Każdy musiał się z tą rolą zapoznać i spróbować ją zbudować u siebie w domu. Każdy musiał swoją sekwencję nagrać w domu na smartfon. Następnie przysyłał mi ten materiał do domu, no ja to montowałem i nadawałem temu jakąś tam formę widowiska, nazwijmy to w cudzysłowie telewizyjnego. Do tego jeszcze doszły zabawy animacją poklatkową, do tego doszły pewne rzeczy, z którymi młodzi ludzie się nie spotkali. Ja do tej pory spotkałem się jako odbiorca, natomiast po raz pierwszy w życiu byłem współwykonawcą. Krótko mówiąc, czas przerąbany, ale jednocześnie otwierający pewne nowe możliwości i pokazujący, że to wszystko, czego się nauczyliśmy w dobie pandemii, może się przydać również teraz, kiedy pandemii już... może inaczej, kiedy miejmy nadzieję, że pandemia zmierza ku schyłkowi. I kiedy jakby praca stricte teatralna jest możliwa, również z wykorzystaniem tamtych doświadczeń.
Czyli radzimy sobie w każdych okolicznościach.
Wiążemy buta dżdżownicą.
Pani Dominiko, jakie są Pani doświadczenia?
My staraliśmy się zachować ciągłość prowadzenia zajęć i prowadziliśmy zajęcia online w Domu Kultury. Prowadziliśmy zajęcia na Zoomie, więc proszę sobie wyobrazić pięciolatki, które siedzą tam za kamerką i mamy coś z nimi zrobić, ale wydaje mi się, że to był też czas takiej dużej kreatywności zarówno dla nas, bo jak przez 40 minut te dzieciaki w jakikolwiek sposób zaciekawić, przynajmniej raz w tygodniu przed kamerką, i tu właśnie dochodziło też robienie z siebie troszkę takiego cyrkowego klauna i w jakiś sposób zabawianie dzieci, ale też praca nad warsztatem, praca nad kreatywnością. Mieliśmy czas rozmawiać o teatrze, poznawać tajniki teatru, rozmawiać na przykład o Teatrze Lalek i o różnych gatunkach teatralnych. To starałam się, żebyśmy robili wszystko to, na co nie mamy czasu podczas normalnych, regularnych zajęć. Co ciekawe, dzieciaki w większości były zainteresowane i w większości się łączyły. Wiadomo, że to nie były pełne grupy, bo nie każdy miał taką możliwość, ale była taka grupka regularnie łączących się osób, chętnie działających. Ze starszymi dzieciakami staraliśmy się robić takie czytania performatywne online, a z jeszcze starszymi troszeczkę naginaliśmy różne zasady i spotykaliśmy się indywidualnie w plenerze. I w plenerze nagrywaliśmy różne filmiki i później to wszystko łączyliśmy w jakieś spektakle. Nazwaliśmy sobie to też teledyski poetyckie, ponieważ braliśmy jakiś fragment tekstu i interpretowaliśmy ten tekst w przestrzeni za pomocą kostiumu, działania i gdzieś staraliśmy się, żeby cały czas działać. To też jakby wymusiło, przynajmniej na mnie, zagłębienie się w umiejętności właśnie to, co już pan powiedział, montażu czy właśnie innych rzeczy, z którymi nigdy wcześniej nie miałam do czynienia, a co się okazało, że gdzieś tam całkiem mnie zainteresowało, wciągnęło i staraliśmy się cały czas z dziećmi i z młodzieżą coś pokazywać w internecie, że cały czas działamy, że da się działać i żeby pokazać tej młodzieży, która gdzieś tam się odsunęła na chwilę, że no mimo wszystko cały czas można być twórczym.
Proszę, jak teatr rozwija wyobraźnię, kreatywność, da się w każych warunkach. Panie Dokładnie. Grzegorzu, a czy z tak małymi dziećmi da się w ogóle pracować na odległość z przedszkolakami?
Wydaje mi się, że na pewno, bo te dwa lata pokazały, że wiele rzeczy można zrobić na odległość. Ja osobiście nie prowadziłem zajęć przez internet, no z racji tego też, że placówki działały, tak? Dostosowywałem się do warunków danej placówki, oczywiście przestrzegałem zasad, które były ustalone w placówkach, ale tak naprawdę jeśli chodzi o działanie z dziećmi, to nawet śmiałem się kiedyś do żony, że dzieci niespecjalnie te małe chciały rozmawiać na ten temat, co akurat mnie bardzo cieszy, bo tak naprawdę one nie myślą na co dzień o tym, co nas otacza, tak? Także nie miałem jakiegoś większego doświadczenia, jeśli chodzi o właśnie pracę zdalną, bo miałem taką możliwość, żeby prowadzić zajęcia z dziećmi stacjonarnie.
Żyjemy w trudnych czasach, na co dzień piszecie scenariusze, jesteście autorami tekstów. Czy rozmawiacie z dziećmi i młodzieżą na te najtrudniejsze tematy aktualne, od których nie uciekniemy, mam na myśli wojnę z Ukrainą? W jaki sposób rozmawiać z dziećmi poprzez teatr, muzykę? Panie Pawle, może zacznę od pana.
Przede wszystkim rozmawiać szczerze, niczego nie udawać, dzielić się swoimi własnymi obawami, swoimi własnymi radościami, swoimi własnymi podejrzeniami. Oczywiście w sposób taki, który w żaden sposób nie spłoszy naszych wychowanków, natomiast da im możliwość zobaczenia w nas oparcia, które nie jest oparciem sztucznym, tylko oparciem naturalnym, prawdziwym. W życiu nie ma udawania, nie powinno być udawania, wydaje mi się, szczególnie wtedy, kiedy się pracuje z młodymi ludźmi. Więc jak najbardziej szczerze. I to jest jedna strona medalu. A druga strona medalu to jest możliwość dania im możliwości wykrzyczenia się, wygadania się również na swój temat. Ja w tej chwili nawet przygotowuję z młodymi ludźmi, z młodzieżą, przygotowuję taki spektakl, który oparty jest na ich sprawach, ponieważ często są to sprawy dosyć intymne, więc ja jakby nie wnikając w to, czym są te sprawy, poprosiłem ich o to, aby napisali sami sobie tekst dotyczący tej właśnie sprawy, a kiedy to zrobili, poprosiłem, żeby próbowali zmetaforyzować tę swoją opowieść, ukryć siebie i konteksty w opowieści, nie wiem, bajkowej, baśniowej, dowolnej. Mnie się wydaje, że może to być, drugi raz robię tego rodzaju eksperyment, jeżeli drugi raz, to już pewnie nie jest to taki eksperyment, chociaż kontekst się zmienił troszkę na nieco gorszy i trudniejszy. Jest to stworzenie, jak mi się wydaje, pewnego wentylu dla młodzieży, pewnego sposobu na wygadanie się, wykrzyczenie, wypłakanie, powiedzenie wszystkiego tego, co w nich zalega, z jednoczesnym zachowaniem pewnej dyskrecji, prawda? Oczywiście wiadomo, że gdzieś się to wszystko przeniesie później na widza, ale mam nadzieję, że przeniesie się w taki sposób, że widz nie będzie się doszukiwał w tekście autora tego tekstu, tylko będzie się doszukiwał samego siebie.
Bardzo dziękuję. Pani Dominiko.
Znaczy, myślę, że tutaj najważniejsza jest rozmowa i w zależności od wieku dzieci, od ich doświadczenia, to powinniśmy jakby być otwarci też przede wszystkim na to, czego oni potrzebują. Ja pracuję z taką grupą młodzieży licealnej, z którą przygotowujemy programy artystyczne, montaże słowno-muzyczne na różne okoliczności właśnie czy patriotyczne, czy religijne. Już od dłuższego czasu jakby zmagamy się z tymi wojennymi tematami. I ostatnio właśnie rozmawialiśmy sobie o tym, co się aktualnie dzieje i mówiliśmy właśnie, że zawsze staraliśmy się gdzieś odtwarzać. Czytaliśmy książki, rozmawialiśmy z kombatantami, byliśmy jakby blisko tych tematów, i gdzieś bardzo interesowały nas te tematy i młodzież w takim wieku bardzo lgnie do tych tematów wojennych, dopóki to się nie stało takie bliskie. I o ile właśnie robiliśmy te spektakle o II wojnie światowej i praktycznie robiliśmy je często, bo rokrocznie w zależności od tam rocznic, okazji cały czas dotykaliśmy tego tematu, to teraz gdzieś to właśnie tą młodzież zaczęło przerażać, że mogą oni sami tego doświadczyć, to co próbowali odtworzyć. Bo wtedy jakby była ta bezpieczna granica takiego właśnie...
odgrywania tylko roli.
Mhm. Tak. I w tym momencie już te wszystkie programy, te wszystkie piosenki, obrazy, które tworzyliśmy, no stały się bardzo bliskie i trochę aż za bliskie dla nich. No ale cały czas jakby... staramy się gdzieś rozmawiać i wspólnie sobie to analizować. I myślę, że no, tyle możemy zrobić, być przede wszystkim, prawda?
Tak, nie możemy uciekać od tych trudnych tematów, bo wtedy nie bylibyśmy autentyczni, skoro aż tak z wszystkich stron dociera to do młodych ludzi. Panie Grzegorzu, jakie pana są refleksje na ten temat?
Jeśli chodzi o tak małe dzieci, tak, bo ja pracuję z dziećmi od 1 do 6, one nie zadają pytań. Tak? Jestem też tatą 3-latka, on nie pyta mnie o pewne kwestie, też staramy się izolować informacje i no, nie chcemy, żeby do 3-latka docierały pewne kwestie, ale co ważne, mówimy mu, że jest bezpieczny, tak? Bo jeśli nawet dotrą do niego jakieś informacje, to, no to musimy mówić dzieciom, że są bezpieczne, tak? Bo to jest, wydaje mi się, najważniejsze dla nich. A jeśli poczują to bezpieczeństwo, no to autentycznie będą bezpieczne, tak? To jest no według mnie kluczowe, tak? Żeby właśnie mówić swoim dzieciom, że są bezpieczne.
Dziękuję. I na koniec podsumowanie, jakie są wasze plany na przyszłość w działalności teatralnej, muzycznej? Paweł Buszewicz.
Najbliższy plan to jest doprowadzenie do końca wszystkich tych prac, które już są rozpoczęte. To są 4 spektakle, które przygotowuję w Domu Kultury wraz z 4 zespołami. Robimy 2 spektakle autorskie. Jeden, który jest adaptacją opowiadania Oscara Wilda pod tytułem Urodziny Infantki. To jest zupełnie niezwykła sprawa, ponieważ zdecydowaliśmy się w tym roku zrobić z najstarszym dorosłym zespołem Różewicza naszą małą świadków, czyli naszą małą stabilizację. I prawdę powiedziawszy, w kontekście tego, co się zdarzyło kilka dni temu, aż się boję premiery. Natomiast czuję, że wybór, choć intuicyjny, był bardzo dobrym wyborem. Ponadto, cóż, przygotowujemy bajki robotów, adaptację kilku bajek Lema w teatrze bynajmniej. No i jeszcze mam 2 niezależne projekty, nad którymi pracuję w Wadowicach. A co później? Czas pokaże. Myślę, że to wszystko, co będziemy robili, musi mieć jakieś osadzenie w rzeczywistości, a co przyniesie rzeczywistość, tego jeszcze nie wiem.
Życzę powodzenia.
Dziękuję.
Pani Dominiko, jakie plany u pani na przyszłość?
Na najbliższą przyszłość to dzisiaj wystawiamy z 3 grupami spektakle, nad którymi pracowali od września. Także dzisiaj mamy wieczór z fantazją i mini fantazja i fantazja przedstawiają swoje spektakle dla rodziców, więc jest to dla nas bardzo ważny dzień, a szczególnie dla dzieciaków, ponieważ już są w napięciu i nie mogą się doczekać, kiedy przedstawią to, nad czym pracowały. A z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru przygotowujemy 5 premier. będą trzy monodramy, dwa spektakle takich grup młodzieżowych i grupy studenckiej. To są takie bardziej grupy poszukujące, gdzie właśnie pozwalamy sobie mówić o rzeczach poważniejszych, trudniejszych, które nas dotyczą. Także nie będzie łatwo w związku też jakby z tym, że czas i no też sprawy różne związane z pandemią nam nie pomagają, ale mimo wszystko się nie poddajemy i mamy nadzieję, że uda nam się to wystawić. Także to są takie najbliższe plany do końca marca, żeby przetrwać i żeby się udało.
Dużo sił i wytrwałości życzę w takim razie. I pan, panie Grzegorzu, gdzie pan będzie podróżował?
No, będziemy jeździć po świecie. 23 wchodzę do studia w celu nagrania pierwszej piosenki. Będziemy chcieli stworzyć teledysk do tej piosenki. No i mam nadzieję, że nagramy kolejne 8 podróży, które pozwolą dzieciom poznać różne zakątki świata. Tak? 23 będziemy nagrywać piosenkę Ula Maja. Bohaterką jest pchełka, która wygrzewa się na Hawajach, pchła, dlatego że ukulele w języku hawajskim na tłumaczenie na polski oznacza pchłę skaczącą, tak? No i to jest najbliższy plan na marzec, no, później kolejne podróże razem z dzieciakami.
Ja tylko pragnę powiedzieć, że pana podróże, pańskie podróże nie są tylko w śpiewie i w muzyce, ale faktycznie, bo pan przyjeżdża pod Kraków, z Podkarpacia, także to jest prawdziwe wyzwanie.
No tak.
Bardzo gorąco.
Mam nadzieję, że będzie jeszcze dalej, tak? No, może się uda kiedyś pojechać na Hawaje. Autentycznie.
Bardzo dziękuję. To był dla mnie ogromny przywilej i przyjemność móc z Państwem rozmawiać. Moimi i Państwa gośćmi był pan Paweł Buszewicz, pani Dominika Migoń.
Dziękuję bardzo, było mi bardzo przyjemnie.
I pan Grzegorz Lewek.
Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.